Audycja sponsorowana. Zorganizowani mają lepiej. Audycja rzeszowskiej Solidarności.
Monika Lubowicz, witam słuchaczy. Moim gościem jest Jerzy Bednarz, przewodniczący Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Witam.
Dzień dobry, witam panią redaktor.
Porozmawiajmy o wydarzeniach sprzed 40 lat. W nocy z 18 na 19 lutego 1981 roku w Rzeszowie podpisano porozumienie między strajkującymi rolnikami a władzami PRL. Podobne porozumienie podpisano w Ustrzykach Dolnych rankiem 20 lutego. Panie przewodniczący, dlaczego pamięć o tych wydarzeniach jest obowiązkiem kolejnych pokoleń rolników?
Chciałbym się powiedzieć, 40 lat minęło, ale zacznę tak. Żyjąc w wolnej Polsce, musimy pamiętać o ludziach, którzy z jednej strony swe życie poświęcili ciężkiej, ale jakże pięknej pracy, jaką jest praca na roli, a z drugiej strony potrafili skutecznie upominać się o prawdę, o godność, o poszanowanie własności, o swobody religijne, w czasach, kiedy nie było to ani łatwe, ani wygodne, ani bezpieczne. 40. rocznica podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich to czas, kiedy z refleksją pochylamy się nie tyle nad samym wydarzeniem historycznym, ale przede wszystkim nad postawą ludzi, którzy w tak trudnych czasach powiedzieli totalitarnej władzy nie.
Czy zainteresowanie wydarzeniami sprzed 40 lat wśród młodego pokolenia rolników jest wyczuwalne, czy generalnie żyją chwilą obecną?
Powiem tak, szkoda, że mamy tak trudne czasy, w dobie COVID-u nie możemy w normalny sposób organizować tych uroczystości. Poprzednie lata pokazywały, że jest taka potrzeba. Wielu uczestników tamtych wydarzeń, wielu głównych bohaterów, oni przyjeżdżali na te spotkania, ale też pojawiały się młode osoby, sympatycy, którzy mogli w jakiś sposób dowiedzieć się coś nowego z tych spotkań. No niestety w tym roku musimy ograniczyć obchody do Katedry Rzeszowskiej. Planujemy to na 21 lutego na godzinę 12 w niedzielę. Będzie msza święta. Został zaproszony ksiądz arcybiskup Adam Szal, biskup przemyski. Również nasi duszpasterze rzeszowscy będą brać udział, zarówno ksiądz biskup Jan Wątrobe, jak i ksiądz biskup Edward Białogłowski. Ksiądz biskup Rzeszowski jako ordynariusz, natomiast ksiądz biskup Białogłowski jako nasz krajowy duszpasterz rolników i pszczelarzy.
Jeszcze powrócę do tych wydarzeń, to znaczy uroczystości, które miały miejsce w poprzednich latach. W tych uroczystościach, tych wydarzeniach brali udział uczestnicy jeszcze wydarzeń z 81 roku, tak? Dobrze rozumiem?
Jak najbardziej. Jeszcze żyje trzech sygnatariuszy, którzy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, swoimi przeżyciami na konferencjach, bardzo bogatych konferencjach, bardzo udanych konferencjach. Mnóstwo sympatyków, jak powiedziałem, nie tylko z Podkarpacia, ale spoza Podkarpacia brało udział, czy to w katedrze, czy w domu kolejarza.
To czy nie zastanawialiście się nad tym, żeby zorganizować może jakąś taką konferencję online, bo jednak wrażenia uczestników tych wydarzeń z 81 roku, no to jest żywa lekcja historii.
To prawda, panie redaktor. Mam nadzieję, że do maja zmieni się bardzo. Będzie to już 40. rocznica rejestracji naszego związku i wtedy z poziomu Prezydium Rady Krajowej postaramy się zorganizować takie bogatsze obchody, wykorzystując najnowsze techniki, czyli zdalne korzystanie z takiej transmisji.
Panie przewodniczący, to może porozmawiajmy o teraźniejszych bolączkach rolników. Największe to w dobie XXI wieku?
Bardzo dobre pytanie. Często spotykam się z takimi uwagami, że związek zajmuje się tylko historią. To nie jest prawda, ponieważ na poziomie krajowym bierzemy aktywnie udział w dyskusjach nawet i europejskich, bo niezależne samorządy, Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność jest członkiem grupy COPA-COGECA. Są to związkowcy z całej Europy i na tym poziomie konsultowaliśmy sprawy Brexitu, wspólnej polityki rolnej. Również w chwili obecnej, kiedy jest tak głośny temat Green Deal, czyli Zielony Ład, bierzemy udział w konsultacjach, ponieważ opinie ekspertów dotyczące tego programu nie są jednoznaczne. Związek zabiega o korzystne rozwiązania dla rolników, szczególnie sprawiedliwe ceny na płody rolne, dlatego monitorujemy również program od pola do stołu, czyli From Field to Fork, Zależy nam na tym, ażeby skrócić łańcuch dostaw, żeby korzyści dla rolników były jak największe, a konsument otrzymywał bardzo dobrą żywność, szczególnie polską żywność. Tak się składa, że w ostatnich latach nasz eksport wynosi ponad 30 miliardów euro. Chciałem przypomnieć, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej w 2004 roku, było to tylko 5 milionów euro. Także jesteśmy potentatem, ponieważ moim zdaniem mamy najlepszą żywność na świecie. Do tego dołożyć dobry marketing i naprawdę możemy tej żywności jeszcze więcej sprzedawać, eksportować. Zdrowa żywność, która zawiera zarówno witaminy, pierwiastki, a nie taka, idziemy na jakość, a nie na ilość.
Rozumiem. Czy rząd polski wspiera producentów rodzimych w tym, żeby ta żywność miała jak największe pola zbytu i tu nie myślę tylko o Polsce, bo my Polacy wiemy co dobre i wolimy wybrać naszą żywność, ale jak to wygląda, no tu wcześniej mówiłeś, że ten eksport jest większy, ale jak wygląda pomoc państwa w tym zakresie?
To znaczy nie byłoby tak dużego eksportu, gdyby nie wsparcie rządu, bo to jest jednak domena ministra rolnictwa, ministra spraw zagranicznych. Dzięki temu promowanie polskich produktów, wychodzenie z ofertą na zewnątrz, dobra promocja, przyczynia się do tego, że tak wysoki jest poziom eksportu, a są to miejsca pracy dla nas, rolników, nie tylko przetwórstwo również, przetwarzając produkty rolne, daje pracę innym.
Ale gdybyśmy mieli mówić o infrastrukturze, jak gospodarstwa rolne, czy są, może inaczej, czy gospodarstwa rolne są przygotowane na przykład na suszę, powodzie? Jak wygląda teraz infrastruktura rolna?
To znaczy jest bardzo duża pula pieniędzy, około miliarda złotych, była przynajmniej w ubiegłym roku, na ubezpieczenia. Nie zawsze rolnicy z tego chcą korzystać. Jest dopłata na poziomie 60% do ubezpieczenia powodów rolnych. W ubiegłym roku, kiedy była najpierw susza, potem były wymknięcia chyba, bo za dużo wody. Wiem, że rząd przeznaczy ponad 2,5 miliarda środków na odszkodowania dla rolników, ale długofalowo jednak musi coś się zmienić. Musimy zadbać o gospodarowanie wodą. Retencja jest to bardzo istotny temat. Jest bardzo bogata dyskusja w tej chwili, ale ciągle mam wrażenie, że jeszcze nie ma decyzji. Wierzę, że w krótkim czasie uda się w jakiś sposób te sprawy uporządkować, bo gospodarowanie wodą to jest przejmowanie wody, kiedy są opady, czyli zatrzymywanie w zbiornikach, żeby ta woda mogła parować, oddziaływuje na otoczenie. Mało tego, retencja to jest również rekreacja, a rekreacja to jest czyste przejście do tworzenia miejsc pracy, a także powodowanie, że tereny stają się bardziej atrakcyjne. Jeżeli jest jakiś zbiornik retencyjny w okolicy, to bardzo szybko turyści trafiają w te miejsca, żeby wypocząć, trafić do tych miejscowości.
A dofinansowanie z funduszy europejskich, jak sobie rolnicy nasi polscy poradzili, nie wiem, wymienili tabor, czy jest pan w stanie mi powiedzieć, jak to wygląda?
To znaczy, na pewno bardzo duża kwota są to dopłaty obszarowe. Jednak jak oglądamy często protesty rolników, to jesteśmy może zdegustowani tym, że wyjeżdżają tak pięknymi ciągnikami, ale jak są rolnicy, którzy mają bardzo duże gospodarstwa, to te ciągniki na pewno pracują w tych gospodarstwach i są to często maszyny czy ciągniki kupowane ze środków unijnych, ale również z kredytów.
To wspomniał pan o dużych gospodarstwach, no ale w Polsce tych dużych gospodarstw stosunkowo jest niewiele w stosunku do rozproszonych małych gospodarstw. Czy to nie jest bolączką akurat naszego kraju, że nie mamy takich sprecyzowanych, jak gdyby, czy w ogóle mogę się tak wyrazić, działalności tej rolnej, tylko takie
Pani redaktor,
na mniejsze grupy. Czy one w ogóle mają rację bytu? O, może tak się zapytam, czy one mają rację bytu?
Moim zdaniem w Polsce jest miejsce i na duże gospodarstwa, i na małe. Duże mają inną specyfikę, produkują zboża, gdzie jest mniejszy nakład pracy. Także na północy Mazury, Pomorze są duże gospodarstwa, które, jak powiedziałem, nastawione są na produkcję roślinną. Natomiast te mniejsze na południu mogą produkować więcej warzyw, mogą produkować zioła, mogą się zajmować też
agroturystyką,
coś,
chyba.
Agroturystyką albo coś pod szkłem, bo wtedy są to inne gdyby relacje co do ekologii, bo żeby prowadzić ekologicznie, na tak duże gospodarstwo jest trudniej stosować produkcję ekologiczną niż w tych małych gospodarstwach. Także powiedziałem, nasza polityka rolna powinna być bardziej regionalna, czyli w województwach, gdzie są większe gospodarstwa, powinna być inna polityka rolna, a tam, gdzie jest większa mozaika pól, są mniejsze areały, wtedy po prostu produkcja będzie schodzić do innych branż.
A czy te mniejsze gospodarstwa będą konkurencyjne na rynku europejskim?
Obserwując, co się dzieje, wspomniałem o tym Green Dealu. Naprawdę Europa, gdyby zachłysnęła się tą potężną produkcją, teraz mówi się, żeby produkować bardziej zdrowo, mniej antybiotyków, mniej środków ochrony roślin i pestycydów, czyli herbicydy, pestycydy, ale również mniej nawozów. Także to jest, ja upatruję wielką szansę dla naszych gospodarstw, abyśmy tylko zostali ograni. Musimy to dokładnie obserwować, żeby te zapisy były bardzo dokładne, bo brałem udział w takiej dyskusji w ramach COPA COGECA, kiedy Holendrzy twierdzili, że oni tak dużo tych nawozów nie stosują, a jak się sprawdza dane ich statystyczne, naprawdę są to kraje, które stosują bardzo dużo środków ochrony roślin i nawozów czy antybiotyków. Jednak ich zdaniem to nie jest tak źle. Także jest szansa dla naszych gospodarstw, które produkują, jak powiedziałem, zdrową żywność, mniej stosują środków chemicznych.
I oby tak dalej, panie przewodniczący, na zakończenie proszę przypomnieć słuchaczom, kiedy i gdzie mogą wziąć udział w uroczystościach upamiętniających podpisanie porozumień rzeszowsko-ustrzyckich sprzed 40 lat.
Właśnie, bo tak żeśmy doszli do tradycyjności, jednak musimy pamiętać o historii. Chciałbym jeszcze dodać do tego, że dzisiaj na sesji sejmiku została podjęta uchwała, która przyjęła stanowisko. Radni sejmiku jednogłośnie przyjęli bardzo, bardzo, bardzo dobre stanowisko, oddali hołd, wyrażając wdzięczność i głęboki szacunek wobec strajkujących w 1981 roku. Jestem bardzo wdzięczny panu marszałkowi, całym zarządem, jak również przewodniczącym, szczególnie panu Boczowi i panu Cyprysiowi, którzy ten temat dopili do końca. Była deklaracja w ubiegłym roku, kiedy była konferencja. Nawet była taka anegdotka, bo nas pięciu Jurków, bo był senator Rucikowski, był nasz duszpasterz Jerzy Uchman, był Jerzy Bocz, Jerzy Cypryś i Jerzy Bednarz. Dopiliśmy swego. W tym roku została podjęta uchwała. Po raz pierwszy w historii sejmiku podjęto taką uchwałę. Natomiast co do uroczystości, uroczystość odbędzie się w przyszłą niedzielę, czyli 21 lutego o godzinie 12 w katedrze. Po uroczystościach będą złożone wiązanki przy tablicy poświęconej arcybiskupowi Ignacemu Tokarczykowi, o którym zawsze pamiętamy, nasz niezłomny biskup, orędownik spraw chłopskich. Ufundowaliśmy 5 lat temu tablicę i co roku pamiętamy o urodzinach, o dacie śmierci, a przy okazji tych uroczystości składamy wiązanki. My nie moglibyśmy też pominąć najmniejszego z rodu Polaków. Też złożymy wiązanki przy pomniku Jana Pawła II.
Na uroczystości zapraszamy. Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich uczestników strajków, sympatyków, wszystkich mieszkańców Rzeszowa, Podkarpacia. Dziękuję bardzo.
Przypomnę Państwu, że moim gościem był Jerzy Bednarz, przewodniczący Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. A do wysłuchania kolejnej audycji zapraszam Monika Lubowicz.
Zorganizowani mają lepiej. Audycja Rzeszowskiej Solidarności. Audycja sponsorowana.